Pani Krysia i ta pani to z wolnej stopy odpowiadały, a Matusiakowa Irena siedziała, Lech Jagielski, ja i Pawełczyk Halina, motornicza.
Kiedy w sierpniu 80 roku wybuchł strajk solidarnościowy tramwajarzy łódzkich, przypomniałem sobie tamten sierpień sprzed 23 lat, z roku 57. Byłem wtedy małym chłopcem i pamiętam z tego tylko tyle, że jeździłem po ulicy Piotrkowskiej ciężarowymi samochodami, bo tramwaje nie kursowały. Był strajk tramwajarzy. Rozpoczął się
10 na 11.
W nocy, tak?
11. To było w niedzielę 10, o 12 siłą zrobiliśmy to. 10 na 11, a 13 rano był załamany.
Tak, 13 załamany.
O 2 w nocy.
Wspominają tramwajarze łódzcy Czesław Zając, Lech Jagielski i Henryk Drożdżewski.
Poprzednio w niedzielę, 3 sierpnia, było zebranie na tramwajowej z dyrektorem Wawrzyńskim.
Tak.
I my żądaliśmy podwyżki, którą nam obiecował Gruszki na wierzbie. Więc powiedział nam, że już zatwierdzone, to my chcieliśmy okulnikiem tylko to. I powiedział nam, że 6, to znaczy w środę, będzie okulnik wywieszony. O podwyżce, o wszystkim. A 10 będzie zebranie powtórne. Z powodu tego, że wywieszka była wywieszona, ale że zebrania w ogóle nie będzie i w ogóle o podwyżce nic. My samorzutnie, jako jeździmy na motornicz przeważnie, no z różnych zajezdni. No jak, przychodzimy na zebranie, przychodzimy, przychodzimy na zebranie, przychodzimy. No i 10 sierpnia, właśnie w niedzielę, przyjechaliśmy gromadnie tutaj gdzieś 2000 osób.
Tak.
Stanęliśmy przed tą bramą tutaj drewnianą, no i przyjechali, o, jest kolej. Przyjechali właśnie, tak mi wiadomo, z Komitetu Łódzkiego, no i przyjechała dyrekcja, wszystko. I na głównej hali zaczęło się zebranie. To zebranie trwało prawie do 3. No i tak samo, różnie występowali, to, tamto, ale konkretnie nie było danych, że nam powiedzieli, że nam podwyższą od tego i tego dnia. Tylko dalej obiecanki, casanki. Na to się nie chcieliśmy zgodzić. Więc w ostatnim słowie wystąpiłem, mówię, koledzy, czy wierzymy na słowo dyrekcji, czy stoimy? No to oczywiście ludzie, stoimy. No jak stoimy, no to idziemy pilnować wagonu. No i także zastrajkowaliśmy. No jedna osoba nieżyjąca podobno chciała wyjechać, no ale nie wyjechał koniec końca. Nie zajdę. Nie żyje, nie będę wspominał. Bardzo dobry człowiek, chociaż partyjny, ale spokój jego duszy, niech on sobie spokojnie spoczywa. Poniedziałek, dzień przeszedł spokojnie. Natomiast dowiedziałem się rano, że na Dąbrowskiej coś się zaczyna dziać.
Głos robotniczy 13 sierpnia, informacja niepodpisana. Tramwajarze podjęli strajk i wzbudziło to duży niepokój w społeczeństwie miasta Łodzi. Na tym niepokoju chcą skorzystać obce władzy ludowej i narodowi elementy. Interwencję milicji w zajezdni przy ulicy Dąbrowskiego, interwencję konieczną wobec napaści na tych, którzy chcieli wyjechać tramwajami na miasto, rozdmuchali polityczni wichrzyciele do rozmiarów, które nie miały miejsca.
Pojechałem tam bodajże osobiście. To była gdzieś 9, 10 godzina. Była grupa 40-50 milicjantów. No i żeby ruszyć, nie chcieliśmy ruszyć, założyli maski gazowe. My staliśmy tyłem do Placu Niepodległości. Wiatr, pamiętam, był od Placu Niepodległości. Widząc, że się szykowali, to my zaczęliśmy śpiewać rotę. W tym czasie użyli gazu. I jacyś kazali cywile, jak mi się wydaje, znaczy nie wydaje, tylko na pewno, jacyś zorganizowani byli ręciści. Wyjechała 5 w kierunku Żabińca, a 14 w kierunku Placu Niepodległości. Natomiast masa ludzi była poza terenem Kilińskiego. Zaczęli okrzyki bandyci, łobuzy i tym podobne krzyki. A ten gaz poszedł automatycznie na budynki. No tak sam ci ludzie też byli. Co nas zagazowali, co rzucili dalej i ten gaz na nas poszedł. No automatycznie poszedł z wiatrem na budynki. No i ta milicja się rozbijał, po prostu uciekła. My bramy zamknęliśmy, no i ta masa ludzi, co przyjechała z tramwajowej, powiedziała, że jest minister Sroka na ulicy Tramwajowej. No pojechaliśmy tam. Ja byłem zauzawiony, natomiast przyniosłem takiej wielkości, taka, znaczy to była diktorowa obudowa, gdzieś 30 centymetrów.
30-40 centymetrów takie rurki były i pokazywałem.
Ja podskoczyłem pod tą łuską i mówię, oto łobuzy, bandyci na nas użyli gazu.
Ówczesny przewodniczący Łódzkiej Rady Narodowej, Edward Kaźmierczak.
Na zajezdni na ulicy Tramwajowej byłem tuż po rozpoczęciu strajku. Z dawniejszym sekretarzem ekonomicznym Komitetu Łódzkiego, Tomaszem Krajskim. To to spotkanie zakończyło się, o ile sobie przypominam, że wysunięto propozycję pod moim adresem, ażebym ja się porozumiał z ministrem Sroką i żeby minister Sroka, minister gospodarki komunalnej, przyjechał do Łodzi, przyszedł na zajezdnię dla przeprowadzenia rozmów. Tak się zresztą też i stało. Właściwie można byłoby oczekiwać, że strajk będzie można stosunkowo szybko zakończyć. Na przeszkodzie stanęła następująca sytuacja, która nas, mówię nas, znaczy ministra, mnie zaskoczyła. Kiedy myśmy przebywali, to było gdzieś w godzinach już przedpołudniowych, na teren zajezdni na ulicę Tramwajową przyjechał tramwaj z zajezdni na ulicy Domorowskiego. Okazało się, że w trakcie naszego pobytu i rozmów tam próbowano zająć zajezdnię na ulicy Dąbrowskiego przy użyciu świec dymnogazowych. I z tego, jak mnie potem informowano, to miała być milicja według orzeczeń tramwajarzy, którzy przyjechali. To nam zupełnie przekreśliło możliwość porozumienia się. Tu właściwie myśmy stanęli w miejscu i ani krok nie mogliśmy się posunąć dalej. Był tam według tego, co mnie potem oświadczono, sekretarz Komitetu Łódzkiego Towarzysz Krajski. Trzeba oddać organizatorom strajku tu na zajezdni, na ulicy Tramwajowej to, że przy wielkim zburzeniu, mało, przy wielkiej wściekłości osób tych, które przyjechały tym tramwajem, oni potrafili sytuację opanować. Że ani osoba ministra Sroki, ani moja nie była narażona na niebezpieczeństwo. No tak, ale ktoś za to musiał odpowiadać. No oczywiście, że ktoś musiał odpowiadać. Wydaje mi się, że odpowiada ta osoba, która była na terenie zajezdni, czy przed zajezdnią na ulicy Dąbrowskiego, która podjęła taką decyzję.
Ale wyście potem nie doszli, kto podjął tę decyzję?
No podobno towarzysz Krajski, który był tam na zajezdni, bo on był przecież reprezentantem, bo tam nikogo z zarządu władz miasta nie było.
Rozumiem, rozumiem. Panie Przewodniczący, a czy wobec tego towarzysza Krajskiego cokolwiek potem spotkało? Czy w jakiś sposób został, no...
No towarzysz Krajski w niedługim czasie przestał być sekretarzem ekonomicznym Komitetu Łódzkiego. W krótkim okresie czasu. No potem zapadły decyzje, że aktyw robotniczy ma pomóc doprowadzeniu do porządku na zajezdni, tak żeby tramwaje mogły wyjść.
Co to znaczy zapadły decyzje? Znaczy...
W Komitecie Łódzkim, oczywiście.
I tego dnia wieczorem znów zaczęły się rozruchy na tramwaju.
Właściwie to był chyba już koniec. Już ją zakończono strajk. I to jest prawda. Chyba to wieczorem we wtorek. Ja w dalszym ciągu jestem zdania, że absolutnie do tego, do takiej sytuacji by nie doszło, gdyby nie ten przypadek z zajezdnią na ulicy Dąbrowskiego.
Masa przyszła milicjantów od strony przejazdu, no i cywile, znaczy partyjni i od Narutowicza. No przyszła po prostu 10 na jednego, może nawet więcej, no przecież czego nie liczył. My natomiast mieliśmy naszykowane, już orientowając się co będzie, 4 hydranty z wodą. Pamiętasz?
Tak.
Dwa z jednej strony budynku tej naszej stołówki i dwa z drugiej. No jak oni nas to nie byli, a to było zamaskowane, nie wiedzieli o tym. No to my więc w obronie sobie tą wodą. No oczywiście na tą wodę. Co polaliśmy, to polaliśmy. Tym, że trzeba mówić prawdę, jeżeli trzeba się mówić prawdę, to prawda. Wiedząc, taką siłą na nas szli, to byli tacy, to też starali się bronić. No i byli też mieli naszykowane flaszki z piaskami, trzeba mówić prawdę.
Tu była, jak jest traka adresą, była taka świetlica, tam nas prowadzali, no i dawali opiekuna, wsadzali na wagon. Każdy wjechał, na jednym pomoście stał milicja, na drugim pomoście.
Głos robotniczy, 15 sierpnia, informacja niepodpisana. Po dwóch dniach bezowocnego strajku tramwajarze łódzcy przystąpili do pracy. Pierwsze pociągi wyruszyły na miasto jeszcze we wtorek w późnych godzinach wieczornych. Początek dała dziewiątka, którą łodzianie witali na ulicy Przejazd nawet okrzykami w rodzaju brawo kochany tramwaj.
W tym czasie to tylko nas poparli rzeźnia miejska na Nowotki, ta malutka rzeźnia, też strajkowali. Tu chodziło o to, żeby jakiś duży zakład, który Marchlewski, Wifama jakaś, coś tego, żeby oni stanęli. To było jakieś
poparcie. Miała nas poprzeć elektrownia. Miała nas poprzeć przecież.
Zresztą
no ale niestety, no, wojsko, minister Sroka jak przyjechał,
pamięta,
to najpierw tam pojechał. No.
Wojsko woziło ludzi. tymi ciężarówkami po Piotrkowskiej. Jak tak wyszłem na Piotrkowską, patrzę, to ten dymek tak gdzieś pół metra na tego z tych wozów, bo to samochód za samochodem szedł. To było aż taki dymek był widać na Piotrkowskiej od tych spalin. Po krańcówkach jeździli, wozili, no to też się dużo tam, wie pan.
Ja po rozbiciu strajku tak samo przez Wierzbową musiałem uciekać. No i parkami, nie parkami, mieszkałem w Lesie Łagiewnickim. Dostałem się do domu. 3 noce i 2 dni nie spałem, byłem bardzo zmęczony. Przyszedłem do domu i mówię do mamy, nic nie otwieraj, niech ja się prześpię. Ale matka nie usłuchała tego. Po jakiejś godzinie dwóch aniołków stoi po cywilnemu. Pan Zając, tak, pan pozwoli. To było po wypłacie, ostatnie pieniądze mamie dałem, mówię, masz pieniądze, bo ja już nie wrócę. Nie, pan tylko na przesłuchanie, pan tamto siam. No jak potem sprawa była, to w pierwszej sprawie, to było w listopadzie chyba, to byliśmy wszyscy razem, nas zawieźli. A potem tamtą piątkę wyodrębnili osobno, a mnie osobno zrobili. Mnie dali artykuł chuligański 132 za ubliżenia sroki, którego nigdy się nie poczuwałem i w którym mogę udowodnić, że tego nie zrobiłem. Więc ci wszyscy, co mi wiadomo, Jagielski, Pawełczyk, Irena Matusiak, zaznaczam, że dwie Ireny Matusiak w tym czasie była, to chodzi o jedną z tych Ireny Matusiak. No i te panie, które były z wolnej stopy, zostały zwolnione. Ja dostałem rok czasu wyrok. Po kilku dniach wywieźli mnie do Łęczycy. I tam siedziałem nie do 21, jak mam podane w papierach, a do 27 grudnia. Po Bożym Narodzeniu. Zostałem zwolniony z powodu tego, że miałem dwóch adwokatów, mecenasa Grochowskiego i mecenasa Mazura. I sąd wojewódzki wyszedł z założenia, że żadnych świadków nie brał pod uwagę. Tylko minister Sroka będzie przesłuchany w Warszawie jako świadek. I to będzie brane pod uwagę. Jeżeli powie, że to ja, to pójdę siedzieć te 7,5 miesiąca. Bo 4,5 siedziałem, a rok czasu miałem wyrok. Jeżeli nie ja, to znaczy będę uniewinniony. I zostaliśmy powiadomieni, kiedy będzie sprawa w Warszawie. Pojechaliśmy z mecenasami do ministra sprawiedliwości na Świerczewskiego w Warszawie. I tam był taki pokoiczek mały jak ten, może troszkę większy. Była tylko prokuraturlantka, sędzia, adwokaci, ja i minister Srok. I pytają, czy on mnie poznaje. Kazali mi stanąć pod światło, stanąłem pod światło, przygląda się mnie, przygląda się. Zastanawia się, ale mówi, nie, to nie ten człowiek. To był młody konduktor. I to mecenas najwspanialszy to był Mazur. Ja go pamiętam już 24 lata temu i będę musiał jeszcze z nim się skontaktować, musiał jeszcze odwdzięczyć. Jak on zaczął, trzykrotnie zmusił do odpowiedzi, że tak, że to nie ja. No wszystko było zatrukowane, podpisane. Na podstawie tego zeznania ministra Sroki, podpisane przez niego osobiście, byłem w 100% pewien, że będę uniewinniony. Bo tylko na podstawie że jemu ubliżyłem, siedziałem. Okazuje się co? W październiku, bodajże w 1958 roku, ponownie sprawa w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi. Sędzia wychodzi z założenia, że minister mógł pomylić się, minister mógł zapomnieć, minister mógł tamto. I to siedział, a resztę kary mu darujemy.
Tak jest, pan Zając ujął to trafnie, bardzo potocznie, ale sprawa miała rzeczywiście niecodzienny wyraz.
Pan mecenas Lech Mazur, broniący w 57 roku Czesława Zająca.
W akcie oskarżenia zarzucono Zającowi i znieważył słowami powszechnie uznanymi za obraźliwe ministra Srokę, gdy w procesie właściwie pokrzywdzony, minister Sroka nie został powołany. Był to podstawowy błąd aktu oskarżenia. Błąd ten zauważony został przez Sąd Wojewódzki. W drodze pomocy sądowej przesłuchano ministra po wielu perypetiach. Przyznał w sensie obiektywnym, że nie rozpoznaje Zająca jako sprawcę znieważenia.
A mimo to został ukarany.
Został ukarany.
To, co pan powiedział przed chwilą, panie mecenasie, w zasadzie oddaje trochę klimat całej rozprawy, czy powiedzmy sobie rozpraw, bo były dwie rozprawy.
Dwóch procesów. Pan redaktor mówi tak. Był proces tramwajarek, odrębny proces i odrębny proces Czesława Zająca. W procesie tramwajarek odpowiadało bodajże 5 osób. 4 kobiety, jeden mężczyzna. Proces ten zawierał bardzo ciekawy dowód, dowód niespotykany w dotychczasowych annałach procesu, a mianowicie ekspertyzę profesora Szczurkiewicza. Profesor Szczurkiewicz był socjologiem z katedry Uniwersytetu Poznańskiego i razem z profesorem Szczepańskim w roku 1956 wydawał ekspertyzę w procesach poznańskich. Ekspertyza w jednym i w drugim procesie, to znaczy w procesach poznańskich i w procesach tramwajarek, zakładała, że tak zwana poczytalność zmniejszona, ówczesny artykuł 18 kodeksu karnego, może opierać się na kryteriach pozamedycznych, pozapsychiatrycznych. A więc działanie w tłumie, działanie pod wpływem emocji, działanie przy pewnym naśladownictwie grupowym w pewnych określonych sytuacjach, przy wielkim naładowaniu emocjonalnym, może dać ograniczenie poczytalności, rozumienia i pokierowania postępowaniem w odniesieniu do konkretnej jednostki.
Czy można sądzić, że ta właśnie ekspertyza wpłynęła na uniewinnienie tramwajarek?
Tak, o ile pamiętam, wyrok miał charakter umarzający, praktycznie uniewinniający. To stanowiło podstawę ówczesnego orzeczenia. W odniesieniu do oskarżonego Zająca sąd rejonowy nie zgodził się z wnioskiem obrony o powołanie analogicznego eksperta.
Panie mecenasie, czy były próby jakichś nacisków na sam proces?
W sensie bezpośrednim... nie. Na obronę w żadnym wypadku nie było. W prowadzeniu procesu dała się odczuć tendencja do pewnego kanalizowania problemu. Przewodniczący w sądzie pierwszej instancji dążył do uchylenia wszystkich pytań, które nie dotyczyły bezpośrednio znieważenia ministra. A więc podłoże strajku, rewindykacje płacowe, niezadowolenie tramwajarzy, wybuch gniewu. To wszystko, zdaniem przewodniczącego w sądzie powiatowym ówczesnym, nie należało do istoty problemu. Obrona protestowała, odwoływała, prostowała później protokół. Wyrok jak na ówczesne czasy, był to już 58 rok, w konkretnych warunkach nie był wyrokiem surowym.
Pozostały tylko zwolnienia z pracy.
Pozostały zwolnienia pracy. To znaczy ta kara dodatkowa nie zapisana w wyroku.
I to no i konsekwencje. Znacznie więcej osób.
Tak. I konsekwencje na całe chyba życie pozostałe tych ludzi.
Strajk wybuchł z przyczyn ekonomicznych. Chodziło o podwyżki płac. Co uzyskaliście tym strajkiem? Czy w ogóle coś uzyskaliście?
No dostaliśmy 5, ja pamiętam za konduktora 5,60, motorowi 6,60 jedynie, gotówka więcej.
Po strajku?
Po strajku. No ale wie pan, skorzystać nic nie skorzystaliśmy, bo nam premię oberwali. Przybyła tam normy rozmaite, tego można było wyrobić. Dołożyli nam 2 złote na godzinę, a premię oberwali, to samo było, co było dawniej.
Tramwajarze byli najmniej sytuowani, znaczy prócz Wydziału Zdrowia i w tym w przypadku Zieleńcy. Bo przypuszczali taki zwykły człowiek w transporcie, który był Marchleckiego, to w tym czasie miał 1600-1800 zł miesięcznej pensji. A motorniczy, ja nie mówię, że motorniczy jest coś, ale trzeba wziąć pod uwagę, że w piątek jednak odpowiedzialna praca. No i te tramwaje mają w tej chwili dużo życzenia, ale te kucyki, które pamiętacie, moi drodzy, te kucyki przewiewne na stoki, jak się jechało po 30-20 parę stopni mrozu, tam były warunki naprawdę, są ciężkie, a przedtem były bardzo ciężkie. I powinny być dużo większe zarobki, a nie najnędzniejsza. I piątek, to nie ma rodziny, nie ma świąt, bo grafikowo jak tego, tramwaje trzeba uruchomić, bo to jest serce miasta.
No i co przegnęło do nas, jak Gomułka powiedział, warchoły,
o.
To cały czas warchoły, awantury, jak to tylko tego, to już warchoł. Tramwajarze dostali warchołami. No.
Tylko charakterystyczna sprawa, że zanim go posadzono na stołek, to co innego mówił. A potem jak już siedział na stołku, też co innego powiedział.
Faktycznie, Gomułka miał trochę wzięcia, no bo w więzieniu siedział, że myślało, że się będzie inaczej. A potem całkiem inaczej się wszystko spatrzyło. Zresztą, on gdzie się czuł. Tacy ludzie to w ogóle nie mają sumienia, nic, według mojego odczucia.
Do wielu osób, które mogłyby rozświetlić bieg wydarzeń, nie dotarłem. Część osób nie żyje, części nie ma w kraju. Natomiast zebrałem to, co mogłem, by nie pozostał zapomnianym ten popaździernikowy już strajk.